Strefa samorządowa.
Dzień dobry, ze studia w Słupsku. Dzisiaj strefa samorządowa. 11 minut po godzinie 9. Przemek Woś, kłaniam się bardzo nisko. Nasi goście w studiu. Pani wójt gminy Dębica Kaszubska Iwona Warkocka.
Dzień dobry.
Wicestarosta słupski Marcin Kowalczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
I Rafał Teterka, wójt gminy Główczyce. Dzień dobry.
Dzień dobry słuchaczom. Dzień dobry, panie redaktorze.
Maj nam się pięknie zaczął. Pogoda na weekend się poprawi. Z tego, co widziałem w prognozach, także tylko dobre informacje. Ale czy samorządy zdążą z uchwaleniem planów ogólnych do 30 czerwca. Plan ogólny, to przypomnijmy, taki dokument prawa miejscowego, który ma zastąpić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy. Taki termin wyznaczony przez rządzących to 30 czerwca tego roku, czyli zostało tak no dobre 50 dni. To na jakim jesteście etapie? Czy to się w ogóle da zrobić, pani wójt Iwona Warkocka? I ile to kosztuje? Bo to o tym nikt nie mówi, ale jak tak spojrzałem, jakie tam dokumenty trzeba przygotować, to nie są tanie sprawy.
Nie są to tanie sprawy. Natomiast jakby całe procedowanie trwa u nas od 2024 roku. Uchwałę Rada Gminy podjęła w czerwcu, czy tam w maju. No i jakby informowaliśmy na bieżąco, ale jak to życie pokazuje, teraz na ostatni moment jest najwięcej protestów, problemów, uwag, szczególnie jeśli chodzi o strefy tych odnawialnych źródeł energii, no i ograniczonych możliwości co do zabudowy takiej jednorodzinnej. Natomiast mamy nadzieję, że zdążymy, tak? U nas jest to gotowe. Jesteśmy po konsultacjach miesięcznych z mieszkańcami. Trochę uwag wpłynęło i analizujemy je teraz.
A pani zdaniem to jest potrzebne rozwiązanie ogólnie?
Ogólnie jest potrzebne, natomiast troszeczkę inaczej wyobrażałabym sobie to, dlaczego są ograniczenia budowy jednorodzinnej, takiej, która musi być skumulowana. Trochę są inne problemy, bo mieszkaniec na etapie, nawet jak tych planów ogólnych jeszcze nie było, tak, i nie mieliśmy MPZ-ów lokalnie, to mieszkaniec na etapie chęci budowy domu, nazwijmy to 2 kilometry od następnego zabudowania, wyrażał zgodę na wszystko. Później natomiast żąda i drogi, i oświetlenia, i kanalizacji, i wody. I dla mnie gdyby to należało uwarunkować, że okej, chcesz się budować, to się buduj, tylko sobie sam zapewnij to, że dziecko będzie odbierane do szkoły i tak dalej, bo z tym są problemy. W miastach jest inaczej.
U nas no na wsiach jest warta zabudowa, łatwiej jest to zorganizować.
Łatwiej jest to zorganizować. U nas niestety jesteśmy tutaj później takimi zakładnikami tego, że to jest zadanie własne gminy, gmina nie ma jak tego zrealizować, bo koszty inwestycji choćby czy drogowej, czy tej innej infrastruktury to są ogromne, ogromnie duże. W przypadku zabudowy takiej siedliskowej, daleko oddalonej od siedzib innych miejscowości.
Daleko od szosy. Dlatego zapraszamy do studia przedstawicieli samorządu mniej zurbanizowanych, żeby te problemy trochę naświetlać. Rafał Teterka, na jakim etapie to jest w gminie?
U nas oddaliśmy ten plan już do konsultacji, do tych takich instytucjonalnych uzgodniaczy. To też trochę idzie tam z oporami. Każdy swoje próbuje tutaj.
A ile pan wydał na to wszystko z budżetu gminy?
Ponad 380 tysięcy.
380 tysięcy na dokumenty de facto?
Tak, de facto na dokumenty, ponieważ gmina jest po pierwsze rozległa, po drugie ma bardzo dużo różnych uwarunkowań, chociażby Słowiński Park, obszar Natura 2000, tych uzgadniaczy też jest dużo. Każdy coś prowadza. To jest naprawdę bardzo duży zakres prac. Bardzo dużo wniosków też przyjęliśmy od mieszkańców i zgadzam się tutaj z panią wójt, z przedmówczynią, że trochę to wylano dziecko z kąpielą, bo z jednej strony powinno to unormować. I ja też uważam, że jeżeli ktoś podejmuje świadomą decyzję, że buduje się daleko hen od sąsiadów pod lasem, to przyjmuje też do świadomości swojej własnej, że ten koszt dojazdu, koszt infrastruktury, jeżeli się na nią zdecyduje, to powinien w tym partycypować.
A mieszkańcy tego nie łączą?
Nie łączą. Mieszkańcy wychodzą z założenia,
czyli
że
budują dom, a cała reszta jest po stronie samorządu, tak?
Na początku wychodzą z założenia, że oczywiście, panie wójcie, ja się zgodzę, nawet oświadczenie napiszę, że nigdy nie będę tutaj nic chcieć i tą wodę to ja i tak zamierzam zrobić domek pasywny z własnym ujęciem wody, a potem się okazuje, że to oświadczenie w każdym momencie może wycofać i mówi, no ale obowiązkiem samorządu jest zapewnić wodę o dobrej jakości, proszę mi to zapewnić, też płacę podatki. No i to pewnie ten plan miał uregulować. Natomiast też nie do końca zgadzam się z zapisami planu, które nakładają na nas takie ściśle matematyczne wyliczenia, ile my tych przestrzeni powinniśmy wyznaczyć do ewentualnej rozbudowy. I mamy z tym kłopot, ponieważ mamy jednego inwestora, który chce wybudować w zasadzie osiedle. I teraz, jeżeli my się zgodzimy na to osiedle, to w zasadzie zablokujemy rozbudowę pozostałych mieszkańców gminy, bo on nam wszystkie wskaźniki tak zwane skonsumuje.
Wyczerpie.
I to jest dla nas największy problem.
I to powinno się zmienić?
Według mnie to powinno
zależeć od gminy, od rady gminy na przykład, żeby przyjęła inne wskaźniki, czy te sztywne zapisy
blokują?
W mojej ocenie
te wskaźniki są chyba w ogóle niepotrzebne, bo po co ograniczać, skoro wiemy, że demografię mamy malejącą, ale skoro my w obszarach takich zurbanizowanych sami przewidujemy na poziomie lokalnym rozbudowę, to dlaczego ją ograniczać w tym momencie? Ja rozumiem, że klasę ziemi należy chronić i to też bierzemy jakby pod uwagę. Natomiast takie ograniczenie dotyczące takich ściśle wskaźników, że musimy się ich trzymać, nie możemy ich przekraczać, to nie jest chyba najlepsze rozwiązanie.
Wrócimy do tego tematu. Marcin Kowalczyk, wicestarosta Słupski, pewnie się cieszy, że z punktu widzenia powiatu to tego całego kłopotu nie ma na głowie.
No tutaj, tak jak pan redaktor powtórzył, no z punktu widzenia powiatu, no my nie wydatkujemy tych środków takie, jak wydatkują tutaj samorządy. Ubolewam z tego faktu, że samorządy właśnie z własnych środków muszą to wydatkować. Jeżeli była taka ustawa przygotowywana, to od razu powinny za tym iść instrumenty, do tego urbaniści przygotowani, bo naprawdę, no jeżeli idzie to na skalę 2,5 tysiąca samorządów, no to wiadomo, że tych firm brakuje, czas jest krótki, jak dobrze pamiętam, to wydłużony do 31 sierpnia i wtedy niektórzy...
Przedłużono jednak?
Przedłużono
jest do 31.
W oficjalnych dokumentach jeszcze jest data 30 czerwca.
Ale wiem, że zmieniono i do 31.
Może jeszcze kwestia legislacji, ale...
Planiści po prostu mają teraz żniwa, bo my też wydatkowalibyśmy mniejszą kwotę.
To się dziwię, że pan wydał tylko 380 tysięcy.
No właśnie, wydatkowalibyśmy może mniejszą.
Dlaczego ma to spływać na samorząd gminny, który ma określony budżet, ma oczywiście określone zadania, ale wcześniej miał też przyjęte plany swoje zagospodarowania. W związku z tym no, to jest szukanie wydatkowania takich środków nie na ten cel, ponieważ no, to państwo znalazło tą lukę. Oczywiście ona jest dobra i uporządkuje ze względu, tak jak tutaj przedmówcy powiedzieli, też ze względu nawet na tą demografię, która przed nami dopiero 2030, ogromny krach w demografii. W związku z tym to pokazuje, jak można cały ten teren samorządu danego gminnego, czy rolniczego, czy bardziej uprzemysłowionego, tak jak gmina Redzikowo w części tutaj okolającej miasto Słupsk, to pokazuje, że to idzie w dobrym kierunku, tylko brak tych instrumentów i brak kadry, a zarazem też swoich pracowników, też przygotowanie do sprawdzenia tych planów, konsultacje, roszczenia mieszkańców, bo każdy z działki rolniczej by chciał zrobić budowlaną. To powoduje wiele tutaj emocji, zarówno wśród mieszkańców, jak i pracowników i samorządów, a powiat tylko opiniuje. Na tą chwilę na 10 samorządów mamy opinię 6 samorządów gminnych, czyli zarząd powiatu opiniuje poszczególne plany i taka jest rola powiatu i sprawdza tylko ze względu na osuwanie mas ziemnych, czyli takie zadanie powiatu, czy taka rola tego planu ogólnego każdego samorządu.
A tutaj jeszcze wyjaśnijmy, czy ten plan jest w ogóle nie do ruszenia, jak już raz go uchwalicie jako samorząd, to jest już tak jak Biblia, tam nie zmieniamy ani przecinka, czy jak to wygląda?
Nie, absolutnie. No oczywiście później jest kolejna procedura, bo jakby życie pokaże, w którą stronę trzeba będzie zmieniać, ale to jest oczywiście, jest to możliwe. Natomiast plan jest jakby zarysem. Do tego muszą być również później inne dokumenty, które będą stricte regulować. Ja tylko jeszcze chciałam dodać, że gdyby ten plan ogólny powstał parę lat wcześniej, to taka miejscowość Dymnice Koszubskie, jak Leśna Polana, by nie zaistniała. Jednak ludzie sami pokazują, gdzie ten ruch, na czym polega ten dobrostan, bo umówmy się, kiedyś więcej osób mieszkało, było tych osób na metr kwadratowy więcej. Dziś ludzie chcą mieć większą przestrzeń, chcą mieć swobodę i tak dalej, więc pod tym względem no nie do końca taka regulacja odgórna służy, bo przecież nie wiemy, jakie będą ruchy demograficzne, gdzie powstaną jakieś zakłady pracy.
No już raczej wiemy, że będzie raczej ludzi mniej niż więcej.
Tak, tylko że ludzie też chcą większej przestrzeni. Kiedyś na metrze kwadratowym mieszkało więcej osób niż dzisiaj, tak? Dzisiaj widzimy, wyludnia się miasto, ale tereny okoliczne wzrastają, ludzie mają środki, więc chcą mieć większy komfort życia, czyli budują domy, chcą mieć jakiś własny teren do zagospodarowania.
Wcześniej, tak jak pani wójt tutaj mówi, były domy wielopokoleniowe. No, na przestrzeni 30 lat Polska jest jednym z najlepiej rozwijających się, jak weźmiemy, krajów na świecie, dlatego no nie ma
jednym
co się...
Najszybciej.
Najszybciej rozwijających. Dlatego no nie ma co się dziwić. Każdy, jeżeli ma te środki, no to chciałby zainwestować we własny dom i mieć swój dom.
I dla swojego dziecka każdego też, tak.
A te plany blokują jakieś inwestycje? Czy jest jakiś nacisk od inwestorów, żebyście tutaj jako samorządy łaskawszym okiem rzucili, że tak powiem, spojrzeli na różnego rodzaju inwestycje, które no czasami muszą być trochę oddalone od siedzib ludzi?
W mojej ocenie da się to jeszcze upiąć, ale chyba bardziej tutaj problematyczne problematyczny dla nas będzie ta uchwała krajobrazowa i ten takie to wskazanie, które miało jakby uregulować pewne rzeczy. Notabene też potrzebne, bo musimy dbać o to środowisko, ale również i o architekturę takich miejscowości, które mają jakiś swój rys historyczny do tego. Natomiast zaczynają być takie trochę problemy ze względu na to, że plan ogólny plus ten audyt krajobrazowy, który był, powoduje, że inwestorzy troszeczkę tutaj mają problemy z uzgadnianiem swoich planów. I jak był plan chociażby ogólny tutaj u nas procedowany, a do tego nałożyliśmy również te obwarowania dotyczące tego audytu krajobrazowego, okazywało się, że miejsca, w których miały powstać czy instalacja fotowoltaiczna, czy biogazownia, która może zatrudnienie nie da wielkiego, bo to dużo osób nie zatrudnia, ale jednak to bezpieczeństwo energetyczne, tak, w tym również dla gminy, no to już się okazuje, że bardzo ciężko jest tutaj inwestorowi to przeprocedować i to na pewno dla inwestora jest dodatkowym wydatkiem. My mamy prostą inwestycję w postaci budowy sklepu wielkopowierzchniowego i też idziemy z tym jak po grudzie, dlatego że co chwilę na coś tam napotykamy, nie? Bo te uwarunkowania są trudne.
Inwestorzy się zniechęcają, bo jak inwestor przychodzi do danego włodarza gminy, to chciałby od razu, tak? I ten problem gotowy mieć. I te plany, obawiam się, że one zblokują. Po prostu on będzie miał prywatne na przykład możliwość zakupu jakiejś nieruchomości 30 hektarów, powie, wybuduje tam firmę. No ale plany ogólne to można powiedzieć, będą obwarowane tym, że nie będzie można i powie, rezygnuje, idzie do innego samorządu. No i tak to będzie wyglądało.
A jak to właśnie się przekłada na demografię? Wy już teraz wpisując tam różne uwarunkowania w te plany ogólne, bierzecie to pod uwagę, że kiedyś tam w danej okolicy będzie po prostu dużo mniej mieszkańców?
No. Absolutnie tak. No widzimy, jakie są ruchy mieszkańców, widzimy, mamy ewidencję ludności, wiemy, jakie są urodzenia, co się dzieje i wiemy, które miejscowości nam się wyludniają, a które przybywają, bo też migracja wewnętrzna jest. Jednak Dębnica jako stolica gminy jest wielce atrakcyjna, szczególnie dla młodych ludzi. Wiele osób gdzieś tu się do nas przeprowadza z naszych miejscowości, więc w Dębnicy Kaszubskiej na przestrzeni lat przybywa mieszkańców. Generalnie w całej gminie jest ich coraz mniej. No i urodzeń też jest mniej, niestety.
Czyli te mniejsze miejscowości będą jeszcze mniejsze?
Zdecydowanie tak.
Ale to kwestia jest terenów wiejskich, będą małe przysiłki tak, będą, tak, mówiąc brutalnie, wymierać.
Oczywiście, że tak.
U nas jest podobna sytuacja, bo w zeszłym roku urodziło się tylko 48 dzieci, a mamy 4 szkoły.
A w poprzednich latach, jak to było?
A w poprzednich latach było około 100.
No właśnie, tak podobnie.
Około setki, tak. Więc jest naprawdę źle. Mhm. Mamy trochę czasu, żeby to jeszcze zrobić, no ale też musimy w tych planach ogólnych uwzględnić.
Czyli co zrobić? Więcej dzieci.
Zachęcamy do tego, żeby jednak te dzieci były. No niekoniecznie właśnie. Każdy się decydował na to, że wystarczy mu pies, kot czy złota rybka.
A właśnie, to jest tam,
natomiast staramy się też przy tych planach ogólnych uwzględnić takie przestrzenie wokół właśnie naszych szkół, aby tam tworzyć również miejsca atrakcyjne do osiedlenia się, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie tego mieszkańca zatrzymać, bo jak on widzi, że ta miejscowość w zasadzie wymiera, do tego i tak nie może się nigdzie wybudować, no to gdzie? No szuka w mieście najczęściej, bo tam będzie miał łatwiej i o pracę, i wygodniej, i wszystko pod ręką. Dlatego musimy też o to zadbać. Takie miejsca wyznaczyliśmy, a to z kolei blokuje nam rozwój właśnie takich miejscowości, jak mamy inwestora, który swoje plany ma, mówi, że mógłby tam ze 100 domków postawić, ale jak on to zrobi, to już nic nie zrobimy w innych przestrzeniach, bo prawie wskaźniki wszystkie nam wyczerpią.
No ale z jednej strony, jak rozumiem, gmina jest coraz mniejsza, jeżeli chodzi o liczbę ludności, a inwestor chce budować domy.
No i teraz możemy mu dać tylko, że...
Komu je sprzeda?
No tylko, no właśnie, komu się tam sprzeda i jakiś procent tych mieszkańców może do nas przyjdzie, natomiast sprzeda w konkretnej jednej lokalizacji. Aha. A pozostali mieszkańcy, którzy też od lat mają swoje plany, że chętnie by się wybudowali, niekoniecznie każdy chce mieszkać w tej lokalizacji, którą właśnie ten inwestor tu zaoferuje, bo ma swój kawałek gruntu, na którym chce postawić dom blisko rodziców, blisko szkoły i my musimy przede wszystkim o to zadbać. Dobrze, to są kłopoty.
Chciałam dodać to, co powiedział pan starosta, że problemem jest również to, że my już jesteśmy rodzinami jednopokoleniowymi, tak? Dzieci zaraz tworzą własne gniazda i nie są przy rodzicach, nie są w tym samym domu, dlatego tych materii mieszkaniowej jest nam potrzebnych więcej. Natomiast faktem jest, że miasto bardziej przyciąga niż nasze wsie.
A może to się wszystko jeszcze zmieni, dlatego że jak widzimy zamierzenia, to tutaj będzie produkowana energia, może tu będzie po prostu taniej mieszkać i może będą się ludzie z południa Polski przeprowadzać.
Ja się boję, panie redaktorze.
Tak patrzę w kierunku starosty.
Ale ja się boję tendencji takiej, że wieś staje się atrakcyjna w jesieni naszego życia.
Okay.
Bo jeżeli jesteśmy w okresie produkcyjnym, ja już to kilkukrotnie mówiłem, to bardzo chętnie będziemy mieszkać w mieście, bo nam wystarczy mały metraż i tak idziemy do pracy, chcemy się czegoś dorobić, pracujemy dużo, często ciężko, no bo Polak potrafi pracować ciężko. Ale jak już mamy pewien statut społeczny i myślimy o tej emeryturze, to mówimy, a teraz by się przydał właśnie domek pod lasem, nie? No i mieszka sobie ktoś
parterowy,
pod lasem.
Żeby po schodach
najlepiej
nie
chodzi, parterowy, tutaj, tak jak... z marchewką. Na koniec spada na samorząd ta konieczność zapewnienia tej opieki takiej senioralnej. Nie? No bo to dzieci jednak zostały w mieście mimo wszystko.
Albo Marcin Kowalczyk.
No na zakończenie, tak jak pan redaktor mówił, no może ta energia, ja myślę, że jak najbardziej. Jakby była energia, zakłady pracy przy węzłach, różne mopy, via pomerania, to wszystko skutkuje na pewno jakimś tam dziesięcioleciu czy dwudziestoleciu, że tutaj przyjdzie społeczeństwo z południa Polski, bo na pewno no, my z naszych mieszkańców, no nagle to nie wywinduje do góry, nie wiadomo jak, że będziemy demograficznie dużo więksi, ale na pewno praca, która tu się pojawi, spowoduje napływ mieszkańców.
I warunki środowiskowe, dokładnie. Tak ciekawe, bo jednak jesteśmy atrakcyjni
dla
południa.
Blisko
tak.
nad morzem.
My też tego doświadczamy, mamy sporo
ludzie
mieszkańców, którzy są z Trójmiasta, ale to jak wspomniałem, to są raczej tacy, którzy mogą pracować online, ewentualnie już mają na tyle stabilną sytuację, że nie zawsze codziennie muszą być w pracy, bo COVID nauczył, że jak jest dobry światłowód i dobra droga, to wystarczy w tej pracy być raz w tygodniu, resztę biura można mieć w swoim własnym pokoju.
A przy okazji ładny widok z okna.
Dokładnie.
Wójt gminy Głubczyce Rafał Teterka, wójt gminy Dębica Kaszubska Iwona Warkocka i wicestarosta słupski Marcin Kowalczyk są naszymi gośćmi. Do dyskusji wracamy za chwilę.
Strefa samorządowa.
Za 28 minut będzie godzina 10. Dzisiaj strefa samorządowa Radia Gdańsk ze studia w Słupsku. Nasi goście, wójt gminy Dębnica Kaszubska Iwona Warkocka, wójt gminy Głubczyce Rafał Teterka i wicestarosta słupski Marcin Kowalczyk. Chciałem państwa samorządowców zapytać o dostęp do informacji publicznej, bo znalazłem takie dane, które trochę przyprawiły mnie o, no co to dużo mówić, gęsią skórkę. Bywają wnioski o skany pism do samorządów z ostatnich 10 lat. Przygotowania zajmują tysiące godzin i kosztują tysiące złotych. Jest taki wniosek z jednej z gmin, zaraz państwu tutaj to podrzucę. Burmistrz Barczewa zwrócił się do przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego z prośbą o pomoc w sprawie ogromnej liczby zapytań o informację publiczną, które w jego opinii paraliżują urzędy. Przytoczył przykład zapytania, w którym wnioskodawca poprosił o wszystkie skany umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych o wartości powyżej 500 zł zawartych przez urząd w okresie ostatnich 10 lat. Burmistrz wyliczył oraz warunki zabudowy z ostatnich 10 lat. Pan burmistrz wyliczył, że przygotowanie jednej decyzji o warunkach zabudowy zajmuje około 10 minut. W żądanym okresie w gminie było ich 881, co daje ponad 146 godzin. Decyzji podatkowych było 64 tysiące, co daje dodatkowych 10 666 godzin. Podsumowując, 50 pracowników urzędu, aby przygotować wniosek przez 31 dni, nie mogłoby zająć się swoją bieżącą pracą, a kosztowo wygląda to tak, że przy stawce godzinowej 12 zł za godzinę przy obsłudze wniosku o dostęp do informacji zostałaby wyceniona na blisko 150 tysięcy złotych plus cena wydruku, czyli papieru, 7 tysięcy złotych. Burmistrz Barczewa napisał więc do Komisji Sejmowej, żeby rozważyć możliwość wprowadzenia ustawowych ograniczeń, aby udostępnienie informacji publicznej nie paraliżowało pracy podmiotów obowiązanych do ich udzielania. Chciałem państwa samorządowców zapytać, jak wyważyć te właściwe proporcje, bo z jednej strony rzeczywiście obywatele, mieszkańcy, podatnicy mają prawo do dostępu do informacji publicznej, ale też żeby to nie wyglądało tak, że z anonimowego konta gdzieś tam założonego na jakiejś platformie ktoś wysyła 300 maili z takim samym zapytaniem do 300 różnych samorządów i to powoduje, że urzędnik zamiast zajmować się bieżącą pracą odpowiada. Pani Iwona Warkocka.
No właśnie, bo jakby czemu to ma służyć, tak? No my ostatnio dostaliśmy takie zapytanie odnośnie faktur powyżej jakiejś tam określonej określonej kwoty od 2023 do 2026 roku i obliczyliśmy, że jeden pracownik na tydzień czasu musiałby iść do archiwum, skanować, drukować, bo jeszcze anonimizować trzeba, więc to naprawdę jest paraliżujące. Teraz mamy pytanie odnośnie przejęcia Jeziora Głębokie i tych pytań jest 60, a jezioro jest malutkie. I pytania są takie zaskakujące. Kto, kiedy?
Dogłębne,
tak. Jezioro Głębokie, przepraszam, Gałęzowie, nie. Gałęzy, przepraszam, bo to
a
blisko.
A ktoś przejmuje to jezioro, tak?
No, my mamy umowę, tak, na to jezioro i teraz pytanie, dlaczego, kto, w jakim celu? No, pytania są takie, jak gdyby, trudno jeszcze dzisiaj nawet się jakby przeanalizować. 60 pytań, które one się zazębiają.
A dużo pani ich w ogóle dostaje rocznie, tego typu zapytań?
Nie jest tego, znaczy takich utrudniających to...
Nie, w ogóle, bo część ogóle... może pani odbierać jako utrudniająca, a mieszkaniec uzna, że jest za kluczowe i
powiedzmy,
i
że w tygodniu ze 3-4 takie bywają i na co chciałam zwrócić uwagę, szczególnie bulwersujące są te, które pytają na przykład o systemy operacyjne, a tydzień później przychodzi oferta. Ni stąd, ni zewąd na nowy system operacyjny albo nową aplikację.
Czyli to jest
aplikację.
Wykorzystywane przez jakieś firmy,
tak.
Żeby zbadać możliwość sprzedania swojego produktu, tak?
Wielokrotnie, tak. Mamy też takie pytanie odnośnie zamówień publicznych, podpisanych umów na realizację. No i to też za chwilę idzie kontroferta, jak gdyby, tak? Takie sytuacje też bywają.
Marcin Kowalczyk?
No jak najbardziej jestem za tym, żeby to udostępniać, no ale tak jak tutaj pani wójt mówi, no nie możemy też popadać w jakieś tam paranoje, czyli przetwarzanie danych, odsunięcie pracownika na jakiś tydzień, żeby przygotował. Zdarzają się takie pytania. Mogę powiedzieć, że chyba najczęściej to już teraz jest nie samemu przygotowywanie, tylko tu już sztuczna inteligencja przejęła tą rolę. Zaraz wydruk jest przygotowywany, 50 pytań, trzeba przygotować na to odpowiedzieć. No ale ustawodawca nie to miał na myśli. Ustawodawca miał na myśli przede wszystkim to, żeby udostępnić, żeby mieszkańcy wiedzieli, na co wydatkujemy te środki publiczne, jak są wykorzystywane, żeby im lepiej się żyło, czy te decyzje, które podejmujemy, są dobre, złe, a nie po to, żeby ta dana informacja była przetworzona. To gdzieś powinno być zapisane, że nie powinniśmy obciążać pracowników właśnie tymi udostępnieniem informacji.
Bo jeszcze z drugiej strony też pytają radni.
Tak,
tak?
Interpelacja
mają prawo do zapytań,
właśnie,
do wniosków, do interpelacji.
Tak, interpelacja, no wiadomo, no też gdzieś powinno to być wyważone i napisane, tak, w tym zakresie, w jakim powinniśmy to odpowiedzieć. Ustawodawca powinien to obwarować. Takie jest moje zdanie, ponieważ odbywa się to tak, że pracownicy naprawdę poświęcają dużo czasu, a swoje obowiązki ustawowe dotyczące zadań, czy powiatu, czy gminy, później są odkładane, a nasi mieszkańcy oczekują tego, żeby to było szybko. A nieraz są takie pytania, tak jak tutaj pan redaktor powiedział, zgłoszenia, pozwolenia na budowę w danym terenie, to trzeba odszukać w archiwum, czy w segregatorach przygotować, a inna praca wtedy kuleje i kolejki się tworzą niepotrzebne. W związku z tym uważam, że takie coś powinno być, ale w obwarowanym zakresie, oczywiście przejrzystym, udostępnionym dla mieszkańców i te anonimy budzę
właśnie,
troszkę...
Bo był duży spór, nawet oparty chyba zdaje się o NSA, czy na anonimowe zapytania w ogóle samorząd powinien odpowiadać, czy to powinny być zapytania podpisane imieniem i nazwiskiem z normalnym adresem do korespondencji, a nie skrzynką mailową założoną gdzieś tam na serwerze w Indonezji. No i zdaje się, że sąd odpowiedział, że jak najbardziej trzeba odpowiadać na każde zapytanie.
No tak, ale jak napiszę, proszę o udostępnienie w latach i 4 lata wymieni. No to jest... Niech zapyta konkretnie o daną sytuację, czy ten i ten...
Bada proces, a nie
tak,
konkretną
ale
sytuację.
Ale ja tylko jeszcze, przepraszam, że wejdę w słowo, ale wiecie, mamy biuletyn informacji publicznej. Ostatnio dostaliśmy zapytanie na temat sprzedaży działek gminnych. Przecież wszystko jest. To jest art legal, ile było działek, kto kupił, nie, ale jaka była cena, jaki był przetarg, kto ten przetarg wygrał, to wszystko jest na BIP-ie, a jednak z tego nie korzystają.
Ale to jest robione po to, żeby się nie napracować i żeby to pracownik urzędu wykonał tę pracę, tak?
Tak, Rafał Żeterka.
No właśnie od tego chciałem zacząć. Że to trochę wynik jest lenistwa, bo wszystko, co w tym samorządzie się dzieje, w jakiś sposób i tak trafia do tej przestrzeni, więc jest ta przejrzystość w mojej ocenie. Oczywiście każdy ma prawo zadać to pytanie, jaki był proces myśleniowy, dedukcji i wyłonienia jakiegoś oferenta i wtedy należałoby to odpowiedzieć. Ale rzeczywiście sporo jest takich rzeczy, które zawieszone są na biuletynie informacji publicznej, są informacją publiczną, nikt tam nie zagląda i na zasadzie, co ja będę szukał, niech mi odpowiedzą i prześlą to mailem. I pada adres mailowy, nie wiemy tak naprawdę, kto za tym adresem się kryje. Odsyłamy te informacje, urzędnik poświęca na to dużo czasu i zgadzam się również tu z panią wójt, że przychodzi wówczas oferta, bo ktoś nas prześwietlił, jakie były podpisywane umowy, jakie były średnie ceny za to, więc dostajemy lepszą.
Tutaj mamy tańszą,
do korekcji. Tak, mamy tańszą,
tak.
Mamy lepszą.
Ale a uważacie, że to jest uczciwe?
To nie jest uczciwe i u nas jeszcze nie jest tak źle, bo
ale dlaczego nie? Jak możecie za coś zapłacić mniej?
Bo mamy swoje procedury zakupowe i korzystamy na przykład z platformy zakupowej i każdy, kto w Polsce zarejestruje się na takiej platformie, dostanie informację, że akurat gmina Główczyce potrzebuje ryzę papieru i może złożyć tą ofertę. Niekoniecznie trzeba wysyłać urzędnika, żeby mu wysłał informację z przestrzeni kilku lat, ile my za ten papier zapłaciliśmy, od kogo braliśmy i jakie były terminy dostaw. Bo łatwiej się w ten sposób przygotować, ale też w chwili obecnej ja przynajmniej mam takie poczucie, że nawet ci, którzy do tego samorządu w jakiś sposób chcą zaistnieć, czy chcą być tymi liderami lokalnymi, to nie zadają sobie trudu, żeby poszukać tej informacji samodzielnie, tylko wysyłają zapytanie. Proszę mi przedstawić, jak wydatkowany był na przykład Fundusz Sołecki w okresie ostatnich 5 lat. I urzędnik idzie, kopie, szuka, a to jest mu potrzebne do jego własnej kampanii
politycznej. Tak?
Potem jest pytanie na przykład, proszę przedstawić informacje i przesłać skany o wszystkich zebraniach, na których była mowa o budowie chodnika. Od kiedy, do kiedy, co kto chciał zrobić. Albo kiedy wnioskowano o, ilu mieszkańców wnioskowało za tym, żeby uruchomić jakiś transport. Urzędnik siedzi najczęściej w archiwum i kopie te dokumenty, które nie były wcześniej elektronicznie przetwarzane i większość sołtysów wie. Wystarczyło zapytać tego sołtysa, mieszkańca. To informacja jest upubliczniona, jest powszechnie znana.
Czyli w Państwa opinii to powinno być tak uregulowane, że nie można, nie powinno się odpowiadać
Nie powinno służyć celom handlowym, tylko kontrolnym.
Trudno to udowodnić, natomiast wydaje mi się, że czy wasz wniosek jest taki, że to powinno być, nie powinno się odpowiadać na anonimowe zapytania tego typu, bo z drugiej strony też jest taki argument, że są osoby, które się tam jakoś tam obawiają o swoje bezpieczeństwo, że nie będą szykanowane i w związku z tym ta anonimowość jest jak najbardziej wskazana. Marcin
ale
Kowalczyk.
Moje zdanie jest, że powinniśmy odpowiadać, ale nie powinniśmy przetwarzać tej informacji, czyli przygotowywać, zagłębiać i poświęcać dany czas, żeby to przygotować. Czyli mamy...
A to nie jest zablokowanie dostępu do informacji de facto? No bo każda informacja jakoś tam musi być przetwarzana, ktoś musi sięgnąć do czegokolwiek.
Ale nie, no to sięgnąć, ja to rozumiem, ale przetwarzana w takim, że odciągamy pracownika od swoich zadań i musi na przykład 2 dni przygotować tą informację. Jak jest gotowa, robimy ksero i odpowiadamy, a nie w jakichś latach, 3-4 szykujemy odpowiedzi.
Przerwałem Rafałowi Tatarce jeszcze.
W mojej ocenie trzeba dać tą możliwość, żeby mając wątpliwości jako mieszkaniec, dlaczego taka decyzja zapadła, oczywiście powinienem zadać to pytanie, ale od tego mamy sołtysów radnych, to już jest co najmniej 2 dobre źródła informacji, najczęściej wójt też jest dostępny, a nawet gdyby się od tych osób nie dowiedzieć, to wystarczyłoby zadać, proszę mi wskazać, gdzie to zostało na biuletynie informacji publicznej zawarte. Prześlemy link, nie ma problemu, ale najczęściej
jest link nie jest odpowiedzią?
No w zasadzie nie. Jest, tylko że większość mówi tak, proszę mi przygotować w formie skanu i przesłać najlepiej pocztą.
Ja uważam, że my też, bo czasami ten taki czynnik tego braku odwagi, że jest jakiś później rykoszetem, może ten pytający gdzieś dostać, to okej, dla mnie anonimy nie stanowią problemu, ale problemem jest na przykład skany faktur z lat takich i takich. My podlegamy różnym instytucjom. Urząd Skarbowy, RIO, no, Najwyższa Izba Kontroli. Jesteśmy kontrolowani, jak są 4-letnie kontrole, to urzędnicy i tak mają mnóstwo pracy. Tutaj, jeżeli chodzi o te służby zewnętrzne, które kontrolują pracę urzędu, są bardzo drobiazgowe i skrupulatne. I to też jest jakiś miernik tego. Ja na przestrzeni swoich 3 kadencji miałam 2 postępowań prokuratorskich z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. Wszystkie zostały umorzone. I to jakby, jeśli szukamy tego, co jest nie tak, najpierw poczytajmy być może.
Pytają panią pewnie o zarobki najczęściej.
No też.
Czy nie?
Nie, o zarobki tak moje nie pytają, bo to jest oczywista informacja, mamy oświadczenia majątkowe.
No ale to
wszyscy
też można
wiedzą.
Zapytać. No.
Nie, pytali na przykład, kto i dlaczego to drzewo zostało, był wyrąb lasu, dlaczego, czy na pewno zostało zgłoszone, że podejrzenie popełnienia przestępstwa, bo nie było zgłoszeń i tak dalej. Także no od tego typu rzeczy
był taki moment, w którym odniosłem wrażenie, że te zarobki samorządowców są największy problem pytających.
To zawsze będzie największym problemem, bo ludzie...
A to jest realny problem jakiś?
Myślę, że nie, ponieważ zarobki w samorządzie nie są na tyle atrakcyjne, żeby ściągać do nas specjalistów wysokiej klasy, więc naprawdę doceniam zespół, w którym ja pracuję, bo to są w większości ludzie pasjonaci, tak? Mhm. Ja jako wójt nie mam podstaw do jakiegokolwiek narzekania, ale też dziwię się czasami, jak ktoś mówi o tym, że to wynagrodzenie jest za wysokie. Pomijam kwestie tutaj progów podatkowych i tak dalej, ale jeżeli ktoś tymi budżetami zarządza, odpowiada za duże inwestycje i w zasadzie nie ma, ja nie mówię nawet o samym wójcie, tylko mówię o kierownikach szczeblu. Referatów, o średnim szczeblu, który też ponosi pewną odpowiedzialność za pewne procesy.
To jest taka trochę tajemnica, że tak naprawdę to wójt jest ważny, czy tam burmistrz, czy starosta, ale ten średni szczebel to chyba ciągnie.
To jest ta szyja, która musi odpowiednio tą głową tak? zakręcić, tak? Albo te argumenty przynajmniej przedstawić, żeby ta decyzja konkretna zapadła. I teraz my nie mamy możliwości takiego wyróżnienia, chociażby z obawy, że za chwilę ktoś powie, że jest dysproporcja płac, że jeden zarabia więcej, drugi zarabia mniej, że może te prace, te stawki są wygórowane. Jak mamy ściągnąć do nas inspektora budowlanego, któremu jesteśmy w stanie zaoferować 1/4 tego, którą on zarobi na budowie? A my wymagamy, żeby sprawdził każdą jedną inwestycję i rozliczył ją co do śrubeczki. Oczywiście też pod względem technicznym udzielił nam odpowiedniej informacji, a najlepiej jak ma jeszcze uprawnienia, bo wtedy będzie mógł nadzorować jeszcze większe procesy inwestycyjne.
Marcin Kowalczyk.
No tak samo jak tutaj wójt Rafał Teterka, uważam, że pracownicy nie zarabiają godziwie za swoją wykonywaną pracę, ponieważ możemy to do tego porównać do jak poszła najniższa. Ona adekwatnie, te wynagrodzenia nie poszły na przestrzeni. Kiedyś pracownik administracyjny, godziwe wynagrodzenie, ta najniższa poszła, można powiedzieć, 3-krotnie więcej, a te wynagrodzenia tego pracownika średniego szczebla nie poszło. W związku z tym jest ta dysproporcja. Tutaj pan wójt powiedział, to jest misja tych urzędników. Jedynie co nas tutaj to wszystko broni, to godzina pracy, tak? Od rana do godziny 15-16 i urzędnik ma czas wolny. W związku z tym to jeszcze broni tą administrację i przede wszystkim rodziców, tak? Rodziców mających dzieci, to jest trochę tak elastyczne. W związku z tym mamy tych pracowników. Wiadomo, wszędzie są rotacje i każdy szuka lepszej pracy, ale chcielibyśmy, oczywiście jakbyśmy mieli większe subwencje, wynagrodzić i odpowiednie, dużo większe podwyżki dać dla wszystkich pracowników.
To w tym temacie jeszcze Iwona Warkocka.
To ja tylko powiem, w 2004 roku, to czy mówiliśmy o tych najniższych krajowych, średnia pensja wójta to była 9-krotność pensji najniższej krajowej, w tym w 25 to jest 3-krotność. To jest taka skala, więc patrząc na to, jak bardzo i dobrze, że najniższa krajowa wzrosła, bo ludzie mogą godnie żyć, ale za tym nie poszły proporcjonalnie podwyżki dla samorządowców. Skarbnik, który w tej chwili zarabia 3-krotność najniższej pensji, a skarbnik z 2004 roku, który miał 7-krotność najniższej pensji.
Czyli to w pani jednak opinii te widełki powinny pójść w górę?
Absolutnie tak. Absolutnie tak. Uważam, że to, co też mówili koledzy, że jednak dużo jest odpowiedzialność, duże jest zaangażowanie pracowników, a znaleźć dzisiaj, kiedy odejdzie mi jedna z pracownic na bardzo takim trudnym stanowisku, to nie zastąpi jedna osoba na pewno, bo idzie też inne pokolenie, inne myślenie, inna odpowiedzialność i myślę, że za chwilę będziemy obserwować w samorządach wzrost zatrudnienia, bo jedna osoba nie jest w stanie, nowy pracownik, młody człowiek, nie będzie w stanie świadczyć usług na takim poziomie, jak nasi starsi urzędnicy.
Ja też się tutaj zgadzam, bo myśmy tego doświadczyli, ponieważ kadra w naszym urzędzie, tam średnia wieku była dosyć wysoka, i z powodów naturalnych odejście na emeryturę odeszło kilku. I ani jednego przypadku nie było, gdzie mogliśmy jedną osobą zastąpić.
Jeden
po prostu
jednego.
Nikt nie miał takiej kompetencji, ponieważ ci ludzie z dużym doświadczeniem, wynagrodzenia jakby nie powodowały, że oni chcieli ten okres jeszcze tej swojej pracy zawodowej przedłużyć,
może
już marzyli o tej emeryturze.
Może pójdziemy tym systemem zachodnioeuropejskim, emerytura wieku 70 lat, bo żyjemy dłużej, jesteśmy zdrowsi.
Wynagrodzenie nie poszło elastycznie, tak jak w prywatnych przedsiębiorstwach. Jakby to było zrównane...
No bo tam nie ma limitów.
No
można
dokładnie.
Zapłacić
jakby
tyle,
to było...
ile firma może zapłacić koniec.
No, tak. Ale to samo dotyczy też całej szeroko rozumianej opieki społecznej, tak? Bo to jest bardzo trudny zawód, a wynagrodzenia są tam takie, że w zasadzie nie zachęcają do tego, żeby spełnić wymogi formalne i to stanowisko móc, że tak powiem, zdobyć, tak, w procesie rekrutacyjnym, to trzeba mieć naprawdę sporo uprawnień.
Jeszcze chciałem Państwa zapytać o ostatnią kwestię, na którą się, że tak powiem, mówiliśmy, jeżeli chodzi o temat, czyli o koszty transportu publicznego. No mieliśmy duże wahnięcie w cenach paliw. Teraz to zostało trochę ograniczone przez to wyznaczanie przez ministra energii tych maksymalnych kwot na stacjach paliw. Marcin Kowalczyk się aż złapał za głowę, no bo powiat koordynuje te przewozy. No i jak to wygląda?
Powiem tak, no...
PKS Słupsk podniósł trochę ceny.
Podniósł trochę ceny, tylko powiem tak, to co zrobiliśmy z samorządami gminnymi, to jest fenomen na skalę kraju, mogę powiedzieć. To jaką mamy komunikację, jak gminy się dorzucają do tego i teraz no takie, można powiedzieć, ogromne tąpnięcie, ponieważ no 250 tysięcy sam PKS więcej, od 200 do 250 tysięcy miesięcznie, od lutego do marca, to jest skala podwyżki cen paliw.
Tyle więcej wydaje, tak?
Tyle więcej wydaje. No inni, łącznie suma organizowanych kilometrów, 4,5 miliona kilometrów w skali trzech przewoźników, daje to 350 tysięcy w samym transporcie więcej na paliwo. Ubolewam nad faktem, że tak jak się obniżyło do konsumenta indywidualnego, to cena nie poszła netto u przedsiębiorców, czyli żadna nie powstała tarcza. Od razu zareagowaliśmy odpowiednio, wystosowaliśmy pismo do ministerstwa, że tutaj powinna od razu z automatu powinna być albo o złotówkę zwiększona, co najmniej o złotówkę zwiększona do wozokilometra.
Wozokilometr, tak?
Żeby zaspokoić te przedsiębiorstwa komunikacyjne, bo nie wyobrażamy
sobie...
Czyli
krótko mówiąc, cena wozokilometra jest na starym poziomie,
dokładnie,
a paliwo wzrosło.
Paliwo wzrosło, bo okay, cena netto, bo przypomnę, że tylko akcyza 3-4% została obniżona, a 15% VAT-u, a to nie dotyczy prywatnych przedsiębiorców, bo oni odliczają podatek VAT, czyli ich interesuje netto, czyli firmy ogromnie dostały, można powiedzieć, po kieszeni, w związku z tym musieliśmy zareagować, podnieśliśmy około 5% ceny biletów, a zarazem podjęliśmy uchwałę o dofinansowaniu blisko 1,2 miliona do PKS-u Słupsk. W tej chwili jestem przed rozmowami, od poniedziałku rozpoczynam z samorządami gminnymi rozmowy, ponieważ musimy do tego długofalowo, nie wiemy...
Ale dorzucacie do spółki?
Do spółki, czy na wydatkowanie bieżące.
To jest dokapitalizowanie? Czy jak
nie jest w formie dokapitalizowania, ponieważ spółka PKS jest, ma dwóch właścicieli, powiat lęborski i powiat słupski. Nie było na to czasu, nie możemy dopuścić do tego, że autobusy nie wyjadą na drogę.
Czyli po prostu dorzucacie do kasy.
Tak, do deficytu dorzucamy 1,2 mln zł i tutaj...
200 tysięcy.
1,200 tysięcy, no, okay, dokładnie, nie milion, przepraszam. No,
myślę, że prezes PKS-u w tej chwili się złapał za głowę, jak usłyszał 1,2 mln, a nie 1,200 tysięcy, trochę to różnicy. No dobrze, ale już poważnie.
1,200 tysięcy, no bo to powoduje 200 tysięcy co najmniej wzrostu. Jak to będzie ta wojna, konflikt irański potrwa do końca roku, to będzie 2,5 miliona złotych. Już widzimy po pierwszym kwartale straty około 1,4 miliona w spółce. No to jest ogromne, dlatego no musimy jakoś zareagować. Dlatego no pierwsze działania już podjęte. Teraz oczekujemy jakiegoś no tutaj wsparcia z ministerstwa, no bo to wszyscy lokalni przedsiębiorcy, które wykonują przewozy organizatora, no na pewno to odczuwają, bo ta kwota netto nie poszła w dół i tutaj ta złotówka powinna być większa. Za chwilę spotykamy się z samorządami, będziemy rozmawiać o tej siatce, której mamy, ponieważ mamy to 4,5 miliona kilometrów, no i zobaczymy, tak, co będzie dalej.
No może gdyby wójt Teterka nie wydał 380 tysięcy na plan ogólny, to mógłby tam coś dorzucić.
Może
tak?
Bym coś znalazł.
Jeszcze po parę zdań dosłownie, musimy kończyć.
Transportu pewnie w takiej formie nie będziemy w stanie utrzymać. To trzeba sobie z tego zdawać sprawę, dlatego że ten transport, który jest przede wszystkim dedykowany dla osób pracujących i dla uczniów, jest przewidywalny, więc ilość biletów miesięcznych to da się jeszcze kontrolować. Natomiast my mamy duże zaburzenie, jeżeli chodzi o taki transport, rzekłbym senioralny, taki wyjazd na zakupy do lekarza. lekarza i wtedy rzeczywiście są takie długie przerwy. Nie każdy senior chciałby wyjechać, czy mieszkaniec wyjechać o 7 rano, a wrócić dopiero o 16, tylko po to, żeby pojechać do większego sklepu, coś zakupić, ewentualnie na krótką wizytę czy konsultację lekarską, bądź do chociażby apteki. I może trzeba będzie to rozważyć, że tutaj organizator będzie szedł w kierunku takim, że nie wiem, będą takie wyjazdowe wtorki w jednej gminie, a środy w innej gminie, żeby to jakoś poukładać. Bo my w 2022 do transportu publicznego dorzuciliśmy 115, w 2023 130 tysięcy, w 2024 150, w 2025 170, teraz 190 i przeraża mnie, że pan starosta się do nas wybiera, bo pewnie dodatkowe 20 tysięcy będzie trzeba znowu do tego znaleźć. No ale takie są realia, nie możemy z tego transportu zrezygnować, bo po prostu zamrze nam ten ruch ucznia, zamrze nam ruch pracownika, ale też mówię, musimy też pamiętać o tym i zrobić coś w tej przestrzeni, w tych lukach pomiędzy tą gęstą siatką, która jest poranna i popołudniowa. Jeszcze kilka takich musimy wygospodarować kursów, które zaspokoją te potrzeby.
I ostatnie zdanie, Iwona Warkocka.
No i tak, oczywiście komunikacja jest bardzo ważna, to szczególnie ze względu na tą mobilność mieszkańców wewnętrzną, tak, że przyjeżdżają do stolicy gminy i mogą iść do lekarza, iść na zakupy i na pewno, no też nie cieszę się, że będzie mnie odwiedzał wicestarosta w tej sprawie na inny czas.
No z wizyty się może pani cieszy, tylko że cel wizyty jest
znaczy,
dosyć
właśnie
konkretny.
Nie z tego powodu, niech przyjeżdża z innego powodu. Natomiast oczywiście transport jest bardzo ważny i wiemy, że ta komunikacja mieszkańców jest mega istotna i będziemy no, szukać, ale to będzie kosztem innych decyzji. No, nasze budżety nie są z gumy, nie jesteśmy w stanie ich gdzieś tam powyciągać. Będziemy rezygnować z innych drobnych, mniejszych rzeczy.
Dziękuję państwu za wizytę w studiu. Naszymi gośćmi byli wicestarosta słupski Marcin Kowalczyk, wójt gminy Dębnica Kaszubska Iwona Warkocka i wójt gminy Główczyca Rafał Teterka. Przemek Woź, dziękuję państwu za uwagę. Za niespełna 5 minut będzie godzina 10.
Strefa samorządowa.